Tu właśnie mam między innymi klepsydrę mojego dziadka. Bernard Jałcz, wieloletni członek dozoru kościelnego, wielki dobroczyńca dla kościoła parafialnego oraz hojny ofiarodawca dla ubogich. Zasnął w Bogu, zaopatrzony sakramentami świętymi w piątek dnia 15 listopada roku bieżącego rano o godzinie 3:30. Dom zmarłego w tak młodym wieku, 47 lat, należał do najbardziej religijnych w parafii podgórskiej. Po przedwczesnej śmierci zacnej i ogólnie cenionej żony swojej, świętej pamięci Leokadii, córki sędziwego obywatela honorowego miasta Podgórza, pana Maksymiliana Nogi, starał się być dla swoich małoletnich dziatek i ojcem i matką zarazem, dawając im najlepsze wychowanie. Dla pracowników, to są piękne zdania teraz, dla pracowników swoich był panem dobrym i sprawiedliwym. Wymagał pracy, ale też płacił rzetelnie, punktualnie i dobrze. Dziś razem z nieszczęśliwymi sierotami opłakują oni teraz jego zgon. Parafia poniosła wielką stratę. Niech Pan Bóg wynagrodzi świętej pamięci Bernardowi za wszystko dobre, a światłość wiekuista mu świeci. Mój prapradziadek brał udział w powstaniu styczniowym, został zesłany potem na Syberię i z Syberii jak wrócił, to musiał, nazywał się przedtem Jaksa Jaksewicz, musiał zmienić nazwisko, żeby osiąść na tych terenach niemieckich. Zmienił nazwisko na Jałcz.
Proszę.
Mhm. Jaksewicz.
Według tego jest. Jaksewicz, jest X. Bo tu jest rok 50.
1850.
850, tak jest. I tu jest Laurentius, czyli Wawrzyniec. Tylko, że to jest po łacinie. Nie.
To jest świadectwo chrztu, tak?
To jest odpis oczywiście świadectwa chrztu. W 1906 roku zrobiony odpis z oryginalnych ksiąg metrykalnych z roku 1850.
Nie mogli wrócić w swoje rodzinne strony i wybrali Toruń jako miejsce zbliżone Rawiczowi. Dotarłam do ksiąg metrykalnych podgórskich i na pewno mój dziadek Bernard urodził się w roku 1888 w Toruniu w Podgórzu. Gdzie najstarszy Stanisław urodził się, tego nie wiem, ale było ich 8, 4 chłopaków i 4 dziewczyny. 3 synowie pracowali wspólnie z ojcem w branży mięsnej. Najmłodszy Jan zginął podczas I wojny światowej.
Mój pradziadek Adam miał kuźnię u zbiegu ulic Kalera i Poznańskiej. Tam mniej więcej w tej chwili, gdzie jest stacja benzynowa, tam na początku mieszkali. Podgórz był odrębnym miastem. Dopiero później został przyłączony do Torunia. No i jak mieszkali w tamtym miejscu, to rodzina właśnie zaczęła, wujek Stasiu i mój dziadek, no, zaczęli rozkręcać swój własny interes.
Mózgiem tej firmy był najstarszy syn, Stanisław Jałcz. Rozkręcił handel bydłem, bo od tego zaczynał Adam, a Stanisław poszedł w kierunku produkcji bekonów i konserw i założył całkiem sporą firmę przetwórstwa mięsnego. Na Podgórzu mieszkał Adam Jałcz i Bernard Jałcz. Stanisław przeprowadził się i to dość prawdopodobnie szybko na drugą stronę Wisły, czyli do Torunia.
Wujek Stasiu mieszkał na ulicy Bydgoskiej i mieszkali też przez jakiś czas w tym domu, który znajduje się na rogu naprzeciwko byłego komisariatu, tam gdzie magnolie zawsze rosną, to były właśnie pierwsze magnolie w Toruniu, posadzone przez ciocię Felę.
Natomiast Bernard z rodziną mieszkał cały czas na Podgórzu, w tej willi naprzeciwko kościoła, która należała do Adama Jałcza. I tutaj miał kilka kamienic na Podgórzu, a już po jego śmierci została wybudowana taka duża kamienica czynszowa właśnie obok tej starej willi. Ale to tylko Bernard został na Podgórzu.
O, to jest piękna pocztówka, prześliczna, strasznie mi się podoba, Willa Jałcz. no, gdzie widać właśnie ten piękny dom.
Też jedna z wizytówek Podgórza, prawda? Przedwojennego ta willa.
Tak, willa jest rzeczywiście bardzo ładnym. Teraz bardzo zaniedbanym. No, jest na sprzedaż w tej chwili dom. Tu mam zresztą kilka bardzo ładnych zdjęć tej willi. No i tu właśnie jest dziadek, dzieci i tu jest pani Kopczyńska, która się dziećmi opiekowała.
Czy tato na przykład wspominał czasy toruńskie w ogóle?
Tak, tak, wspominał, no ale wiem, że jeździł samochodem, bo tam mieli samochód. Co ciekawe, to już nigdy po wojnie samochodem nie jeździł. A wiem, że zdjęcia też robił. Miał aparat, jak na tamte czasy, bardzo drogi, bo to był Rolleiflex Zeissa. Kupę pieniędzy na pewno kosztował.
To może te zdjęcia na przykład, które są gdzieś tam sprzed willi na Podgórzu, to może to jego
częściowo,
autorstwa?
Częściowo na pewno tak. Ojciec nie był specjalnie skory do zwierzyn. Był bardzo takim tradycjonalistą, bardzo religijny, tak właśnie jak to w rodzinie jest. Uważam, że dzieci trzeba trzymać krótko.
Moja mama była najmłodszą z czworga rodzeństwa. Miała na imię Ksenia i miała roczek, jak zmarła jej mama. Natomiast 11 lat, jak zmarł tata. I mama zawsze powtarzała, to pamiętam do dzisiaj, że w domu niczego nie brakowało, bo tam była i gosposia, i miały opiekunkę, i był kierowca, który w razie potrzeby woził, była kucharka, ale no nie było tej matki. I wcześniej została też właśnie przez ojca też osierocona, 11-letnie dziecko, to bardzo mała. Miała starszą siostrę, no dwie starsze siostry. Ciocia Mira była starsza od mojej mamy 6 lat. Później był wujek Witold i ciocia Fela.
Babcia Leokadia miała schorzenie typu tarczycy. Podobno miała operację na tarczycę i ta operacja się udała. No ale potem jakieś komplikacje się wywiązały, no i niestety właśnie przy braku tych leków to się tak skończyło. Jak dziadek gdzieś wyjeżdżał, to codziennie pisał listy do dzieci, codziennie. Taki był bardzo rodzinny. Właśnie dziadek Bernard.
On bardzo był takim chyba bardzo czułym ojcem. Znam tylko z opowiadania, jak mama opowiadała, jak się bawiły w domu, jak chodzili na zakupy do pedetu. Tam był pedet, gdzie teraz, i było takie stoisko z czekoladkami. To zawsze pierwsze co szli do tego stoiska z czekoladkami i dziadek kupował im ich ulubione czekoladki i cukierki. Takie. Jako to dziecko wspominała te rzeczy, które zapadły jej najbardziej w pamięć i które były takie dla niej najbardziej ciepłe.
Dziadek Bernard prawdopodobnie zaziębił się, przebywając tam w tych chłodniach. No, a ponieważ to były jeszcze czasy, kiedy każde zaziębienie to groziło jakimś wielkim, bo przecież jeszcze nie było antybiotyków, to się skończyło chyba zapaleniem płuc, no i w ten sposób właśnie niestety zszedł w wieku 48 lat, chyba jakoś tak.
Dzieci, które zostały, były nieletnie, więc właśnie takim opiekunem zastępczym, wyznaczonym w testamencie zresztą, był właśnie Stanisław Jałkrz, jego żona Felicja i jeszcze brat babci, która już tak długo nie żyła. I to oni zastępowali tym dzieciom najbliższą rodzinę. W latach 30. na terenie ówczesnej rzeźni miejskiej wybudowali dużą przetwórnię bekonów. Oni mieli podpisaną jakąś umowę z rzeźnią miejską, że zaświadczony ubój, i oni przetwarzali tam to mięso. Taka umowa dwustronna z rzeźnią, także plotki, że Jałkrz był właścicielem rzeźni, to są tylko plotki, bo rzeźnia zawsze była miejska. Oni na terenie rzeźni wybudowali nowoczesną, jak na ówczesne czasy, przetwórnię mięsną. Na Podgórzu natomiast zatrudniali osoby na rampie kolejowej, bo tu przywożono zwierzęta kupowane na ubój. Jeszcze na Podgórzu była, ale nie wiem gdzie, i jaka duża przetwórnia, która produkowała konserwy. Ale nie wiem, gdzie to było, natomiast kilka lat temu na Allegro kupiłam zdjęcie właśnie pracowników tej firmy i jest podpisane, że Podgórz, pracownicy przetwórni konserw Jałksza.
Pracowało ponad 200 osób, mieli kilkanaście sklepów w Toruniu, tam też pracowało około 50 osób, także to był dosyć duży zakład. Tu gdzieś miałam takie zdjęcie, o właśnie tutaj, gdzie widać samochody firmy i pracowników.
Właśnie trochę o tej firmie samej. Mhm. To jest informacja wyciągnięta po prostu z archiwum. I jest ten opis, myślę, że powinien być w miarę rzetelny. Nie? W 36 zatrudnił tylko 22 osoby, w 39 wzrosła do 237.
W 3 lata?
No, bo to wtedy oni wybudowali tą nową przetwórnię właśnie tam na terenie rzeźni. Teraz już jest coraz mniej ludzi, którzy ich pamiętają, ale ja jeszcze jako dziecko to pamiętam, że wspomniałam, za Jałksza to było, tak, było lepiej, a wszystko było, a najlepiej to było widoczne, jak się na przykład w dzień wypłaty szło ulicą Lubicką i wracali pracownicy rzeźni do domu, często podpici. I wtedy mówili, Jałksz to dobrze płacił, a ci to nie dają nic. Takie głosy, to i ja jako dziecko słyszałam, nie wiedzieli ci pracownicy zapewne, że mijają akurat wnuczkę Jałksza.
Tu mam kilka takich wydrukowanych rzeczy. Do święconki należy podać pierwszorzędne wyroby mięsne i szynkę wielkanocną z firmy eksportowej przetwórni mięsnej Stanisław Jałksz i spółka w Toruniu. O, i tu to są do nabycia we własnych filiach. Ulica Chełmińska, Grudziącka, Mickiewicza, Lubicka, Szeroka i Szosa Chełmińska. I nowo otwarty w Podgórzu ulica Pułaskiego.
Czyli 7 sklepów aż w Toruniu mieli.
W tym momencie, jak to było robione, nie wiem, który to był rok, bo tutaj akurat nie ma żadnego roku, bo to było jakieś ogłoszenie w gazecie.
Zajmowali się produkcją głównie bekonów i szynek na rynek krajowy, ale też i za granicę wysyłali, co może dziwić, bekony do Anglii, a wiadomo, że tam śniadania bez bekonu to sobie nie wyobrażają, ale główny odbiorca to były Stany Zjednoczone. Tam mieli spory rynek zbytu.
Musiało za tym stać duża pracowitość właścicieli. No i to, że byli dobrymi ludźmi, bo widocznie im nikt żadnej świni nie podłożył.
Przede wszystkim musieli mieć dobre te wyroby, bo bez tego by nie odnieśli sukcesu. Konkurencja była olbrzymia, przecież przed wojną w Toruniu i w Podgórzu działało firm rzeźnickich bardzo dużo, więc skoro kupowano u Jałksza, no to znaczy, że były to wyroby dobre. Prawdopodobnie byli bardzo operatywni, potrafili wejść na te rynki, brali udział w targach żywnościowych. W rodzinie zachował się właśnie taki piękny medal.
Bo tutaj jest napis właśnie, od kiedyś odczytałam, Saloniki. Niestety, co z tej strony pisze, nie za bardzo wiem, to jakąś Greką. Tutaj jest wizerunek chyba świętego Jerzego, z tego co się orientuje. No i medal jest złoty. Tutaj jakiś też napis mega wrawiejon. Też prawdopodobnie jakieś mega zasługi czy mega nagroda.
Rok 1938,
a więc na chwilę przed wojną.
Stanisław Jałksz też współpracował z innymi polskimi producentami mięsnymi. Był członkiem różnych syndykatów, miał też przez jakiś czas właśnie swoje biuro w Gdyni, bo przez port w Gdyni szedł eksport do Anglii i do Stanów.
Dziadek bardzo dużo pracował i to na pewno wynika z tego, bo oni od zera właściwie zaczynali. Oni zaczynali od sprzedaży bydła, sprzedaży świń i tak pomału powiększali tą swoją firmę. A przy tym chyba prowadzili jednak tą firmę, co wynika z tych licznych artykułów w starych gazetach toruńskich, prowadzili tą firmę bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie. I prócz tego wydaje mi się, że byli dobrzy dla ludzi. To tak właśnie wynika z tych, chociażby z tego przeczytanego przeze mnie tej klepsydry dotyczącego dziadka Bernarda. Na pewno jak to w interesach bywa i jakiś łód szczęścia też tam był, ale głównie chyba ta uczciwość, rzetelność i pracowitość, tak mi się wydaje.
W życie społeczne Podgórza angażował się przede wszystkim Bernard Jałcz, mój dziadek. I odszukałam taki w prasie codziennej z dwudziestolecia międzywojennego w Słowie Pomorskim częste takie informacje, że przekazywał albo pieniądze, albo wyroby mięsne na potrzeby kuchni ludowej. I to były dość częste takie informacje podawane w prasie. Z kolei w gazetce parafialnej, która się ukazywała w dwudziestoleciu, są też takie komunikaty, informacje, że na przykład opłacił dziadek stroje pierwszokomunijne dla kilkorga dzieci, które przystępowały w danym roku do komunii, albo że ufundował jakiś sprzęt do kościoła czy naczynia liturgiczne.
Jeszcze pamiętam, kiedyś było takie ogłoszenie w starej gazecie, że napadnięto na ich pracownika i wyznaczyli nagrodę dla ludzi, którzy wskażą, kto to zrobił, a więc no, byli rzeczywiście takimi no, dobrymi ludźmi, starali się przynajmniej pomagać w tych trudnych czasach tym, którym nie zawsze się tak powiodło, przynajmniej finansowo.
Tata zaraz na początku wojny już wyjechał do Warszawy, tak?
Jak nie, nie, nie. Na początku wojny brał udział w kampanii wrześniowej. Jako kapral pod chorążę został przydzielony do 66. Kaszubskiego Pułku. No i przeszedł w tym pułku kampanię wrześniową od Grudziądza do Łowicza, a ranny był w bitwie nad Bzurą. Od października 1939 do lipca przebywał w stalagu w Oldenbergu. Został zwolniony jako niezdolny do pracy. Następnie dostał się do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę zawodową i studia handlowe. No i od początku 1942 roku rozpoczął pracę w konspiracji ZWZ, Związku Walki Zbrojnej. Miał pseudonimy Jaksa, a potem Kazik, tak. Po podpisaniu aktu kapitulacji ojciec wyszedł z Warszawy jako cywil i ukrywał się u rodziny na Kielęczyźnie. No i tam właśnie się urodziłem.
Jałkrzowie, bo i nazwisko z Niemczony, niektórzy brali ich za Niemców. Wszyscy mówili dużo po niemiecku, w kontaktach zapewne zawodowych też się tym językiem posługiwali. Natomiast, tak jak mama mówiła, jej ojciec powiedział, że jego dzieci nigdy nie będą mówiły po niemiecku. I żadne z czworga jego dzieci nie uczyło się przed wojną języka niemieckiego, uczyli się angielskiego i francuskiego, a nie niemieckiego. Życie potem ich nauczyło, życie w czasie wojny. Stanisław Jałcz, jak wybuchła wojna, przyjął listę narodowościową niemiecką. Zrobił to po to, żeby utrzymać się w zakładzie i żeby nie stracić firmy. To pozwoliło mu nadal pracować, kierować tą firmą i jego taką największą zasługą było to, że całe transporty mięsa wysyłał do Warszawy, do generalnego gubernatorstwa. To była działalność nielegalna, a z kolei jego żona mocno zaangażowała się w wysyłkę paczek dla jeńców w obozach jenieckich. Mięso czy tam słoninę dostawała właśnie od męża i do tych paczek przekazywała, ale też na przykład mundury wojskowe. No niestety to się źle skończyło, bo Niemcy się dowiedzieli o tej działalności i Stanisław Jałcz, jego żona Felicja i moja mama Dobromira, córka Bernarda, zostali aresztowani, odbył się proces. Cała trójka została skazana przez Niemców. Gdyby nie mieli Volkslisty, wylądowaliby w obozie koncentracyjnym, a tak to jako obywatele Rzeszy podlegali pod niemieckie sądownictwo. I wujek Stasiu dostał wyrok śmierci, a ciocia Fela i moja mama wieloletnie więzienie, zdaje się, że 9 lat więzienia dostały. No, na szczęście wojna skończyła się wcześniej. W międzyczasie udało się, i to podobno za łapówkę, zmienić wyrok śmierci wujka Stasia na 25 lat więzienia. Wujek Stasiu chorował na cukrzycę i to też był taki element łagodzący, bo podobno nie było można wykonywać wyroków śmierci na osobach, które były chore na nieuleczalne choroby, które też groziły śmiercią. Taką wersję słyszałam, więc i łapówka, i ta cukrzyca pomogły, żeby wyrok śmierci na wujku nie został wykonany. Po wojnie wrócili wujek Stasiu do Torunia i ciocia Fela, moja mama na Podgórz, bo sobie nie wyobrażała, że można by gdzieś indziej pojechać, ale wujek Stasiu krótko po wojnie zmarł. W 1946 roku chyba. No, stracił wtedy i fabrykę, i przetwórnię. Zostało wszystko znacjonalizowane.
Tata wrócił do Torunia po wojnie?
Tata wrócił przez moment do Torunia właśnie. Ja zaraz to znajdę. Wiem, że tutaj było jakieś zaświadczenie jeszcze z Torunia, ale był bardzo krótko. O, proszę. 5 czerwca 1945 rok. To ja już miałem wtedy 2 miesiące. Zaświadcza się, że obywatel Jałóż Witold jest w naszym przedsiębiorstwie od dnia 18.04.1945 zatrudniony w charakterze kierownika skupu.
Pieczątka jest rzeźni, rzeźnia i fabryka konserw w Toruniu, tymczasowy zarząd państwowy.
Tak jest. I tutaj też. No bo to było zaraz po wojnie. Nie mógł sobie tam iść dowolnie, tylko każdy jakąś misję musiał spełnić. Udzielałby wyżej umienionemu z dniem jutrzejszym okolicznościowego urlopu celem udania się do Suchedniowa w sprawach rodzinnych. O, już nie wrócił do tego Torunia.
Jakby wrócił do rodzinnej, rodzinnego biznesu, ale już...
To znaczy, no już tam nie miał czego szukać. Nie wiem, kiedy była to upaństwowienie. Nie wiem kiedy, ale już było wiadomo, że to już nie będzie prosperować. Także widział, że niewiele już tam jest do zrobienia. Oczywiście tam był jeszcze Stanisław wtedy żył, bo on chyba w 1946 zmarł.
Ale Stanisław w tym 1945 już widać, że nie zarządzał, bo jest tymczasowy zarząd państwowy. Małgorzewicz Franciszek, dyrektor rzeźni fabryki konserw.
No więc właśnie, więc to już... Już wtedy tak zwani prywaciarze no nie mieli pola do popisu rzeczywiście.
Wille, dwie córki, które wtedy tam mieszkały, one po wojnie się musiały stamtąd wyprowadzić, bo budynek był dość mocno zniszczony. Budynek został po wojnie sprzedany. Pozostały kamienice czynszowe, które zawsze tylko były balastem i kłopotem, nigdy z tego nie było żadnego dochodu, więc w zasadzie nie zostało nic. Ta willa po wojnie, ona była, tam mieszkali lokatorzy i to tacy z kwaterunku, też przydzieleni, więc zdaje się, tam są w tej chwili 4 osobne mieszkania zrobione z tego. Ja tam nigdy nie byłam. Budynek też jest jak gdyby okaleczony, bo z jednej strony jest rzeczywiście mocno zniszczony, ale on miał piękną, dużą werandę, która pozostała na zdjęciach. Ja już tej werandy nigdy nie widziałam, nie przypominam jej sobie zupełnie, nawet zza płotu. A w tej chwili rzeczywiście sprawia ten budynek no, dość ponure wrażenie, takiej zaniedbanej, starej willi w ogrodzie.
Byłam kiedyś w tym domu, raz jeden jedyny, ponieważ jak byłam w liceum, chodziłam do klasy z Adamem Kuropatwą. To była rodzina, która odkupiła właśnie od mojej mamy i jej rodzeństwa tą willę. I Adam urządzał kiedyś urodziny i ja byłam w tym domu. Ale to widziałam tylko 1-2 pokoje, ale wiem, że było to dla mnie olbrzymie przeżycie. Jak wróciłam do domu, to mamie opisywałam, gdzie byłam. Mama mi mówiła, co tam było wtedy. Przez moment wtedy poczułam ducha tego domu.
Jak tam było, pamięta pani?
Nie pamiętam, ponieważ to było bardzo dawno temu, a poza tym ja to strasznie emocjonalnie przeżyłam. I dla mnie to było bardziej takie przeżycie emocjonalne niż takie zapamiętanie, jakie to były ściany i tak dalej. Zresztą to już się też zmieniło. To było w latach 70., więc zmiany były na pewno już od tego czasu poczynione dosyć znaczne.
A mama była w tej willi?
Nie, mama nie była. Chyba nie było okazji, ale nie wiem też, czy by chciała, jakby miała taką okazję. Nie była i chyba... W tych domach też specjalnie nie była, nie chodziła, chyba że już musiała, nie chciała, nie lubiła tam chodzić. Ja myślę, że to było to emocjonalne przeżycie związane z tym, że to było jej i jej się serce po prostu kroiło, jak widziała, w jakim to było stanie i że to już jest no, tak daleko od niej, więc myślę, że nie chciała.
Tata na przykład, nie wiem, przeprowadził kiedyś pana na przykład i pokazywał, o, tu mieszkałem w tej willi z dziadkiem.
No nie, bo do 72 roku to raczej z nim nie wyjeżdżałem. Ja byłem chyba kiedyś w 77, byłem w Toruniu i widziałem, jeszcze się widziałem z ciocią Ksenią, ale wtedy byłem z byłą żoną i z synem, który miał wtedy 3 lata. No ale nie było wtedy ojca. Ojciec był parę razy w Toruniu, ale beze mnie. I ostatnio to byliśmy w 2004. No ale ojciec już miał 83 lata i raczej nie chodziliśmy. Raczej tylko wozili nas samochodami. Ojciec mówił, o, tutaj jest taka nasza kamienica, a tutaj to, a tutaj tamto. No ale to było już ciemno i niewiele też z tego skorzystałem.
Tak naprawdę to moja mama po wojnie i jej siostra zresztą też, Felicja, zamieszkały na Żeglarskiej w nie swoim domu, bo no, takie były czasy. Miały 4 kamienice, były współwłaścicielkami 4 kamienic, a musiały mieszkać w domu, który został im przydzielony jak gdyby. Ja pamiętam, jak kończyłam studia, to był 78 rok, chciałam mieć swój własny kąt i prosiłam mamę, żeby poszła, może spytała, może gdzieś jest w tych jej kamienicach jakieś wolne mieszkanie, ale to było nie do osiągnięcia przez nas. Przez cały czas nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na to, co się z tymi kamienicami dzieje, ani kto tam mieszka. Wyobrażam sobie, jakim ciosem było to dla mojej mamy, dla jej rodzeństwa, kiedy po wojnie musieli w zasadzie wszystkiego od początku się dorabiać. I tak jak sobie mogę wyobrazić, co przeżywała moja mama, która w dzieciństwie właściwie miała, no, mogła mieć wszystko, oczywiście w cudzysłowie wszystko, o czym może marzyć dziecko, tak później jako młoda kobieta, też matka już, no, musiała borykać się z taką codziennością, żeby przysłowiowo starczyło od pierwszego do pierwszego, przynajmniej te pierwsze lata. Niby już nie było wojny, niby była nasza Polska, ale to wszystko było jeszcze smutne i takie ogromne przeżycia dla tych ludzi, którzy pamiętali zupełnie inne czasy. Gdyby nie wojna, to te losy by się potoczyły pewnie zupełnie inaczej. No na pewno by się potoczyły zupełnie inaczej, no ale na to no, nie mamy wpływu żadnego. Potem przyszła Polska, ale to wszystko z wyjątkiem tych domów, które teraz zostały nam zwrócone w 90-tych latach. I formalnie, i praktycznie, to już reszta to jest już stracone, nie? No takie są koleje. Ludzie tracą większe majątki. I zawsze przywołuję w pamięci sobie scenę z filmu Wajdy, Ziemia obiecana. I tam jest taka piękna scena, jak pani Hrabina, jak straciła majątek i siada do stołu wraz z biedakami i czeka na darmową zupę. No tak, historia kołem się toczy. Nie ma co tutaj chyba płakać nad takimi rzeczami, tak mi się wydaje.
Mamy tutaj drzewo genealogiczne i tak się przyglądam. W zasadzie tutaj wszystkie jakieś nazwiska Jałksz ze strony męskiej to już są osoby, które nie żyją i właściwie pan jest ostatnim Jałkszem.
Rzeczywiście, z linii męskiej to ja jestem, tak.
Bo syn już jest?
Już jest Jaksiewicz, tak. I tu jest właśnie, o, tutaj jestem.
Decyzja o zmianie nazwiska, orzekam... Zmiana nazwiska rodowego pana Jacka Witolda Jałksza, syna Jerzego, tak, i Gabrieli, tak. Na nazwisko Jaksiewicz.
Tak. Ale co nim powodowało, to nie pytałem się go. No, uznałem, że jak chcą, jeżeli jego żona się na to zgadza. To było miłe, no. To było miłe, że chciał wrócić do... Zresztą, no, prawda, Jaksiewicz się łączy z nazwiskiem Jaksa, a jak sobie przez X, to już byli za Bolesława Chorobrego. Także Jaksa herbugryf. Herbgryf to jest taki smok, nie? To ojciec miał nawet taki sygnet z tym herbem, ale nie wiem, co się z nim stało. Był taki herb właśnie.
Czyli pan już jest ostatnim Jałkszem, bo już pana wnuk będzie Jaksiewiczem.
Już jest.
Już jest Jaksiewiczem, tak.
Jak się nazywasz? Witold Jaksiewicz.
Nazwisko wróciło do tego rodowego, faktycznego.
Tak.